Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka i audycja Sposób na rodzinę. Dzisiaj opowiemy o tym, jak tworzy się rodzinną grę planszową. No, nie tylko rodzinną, ale i o samym graniu całą ekipą, bo jeśli ktoś ma wątpliwości, to granie to jest rewelacyjna propozycja na wspólne spędzanie czasu. Ze mną w studiu twórcy gry i, czy mogę tak powiedzieć, pasjonaci gier planszowych?
Myślę, że zdecydowanie tak.
Sebastian Wilk oraz Bartłomiej Buller. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, jak się tworzy grę planszową. Kiedy jest taki moment, że wpadam na jakiś pomysł, no i chcę go stworzyć, chcę stworzyć grę planszową?
Pomysł niestety jest tą najprostszą i najprzyjemniejszą częścią procesu. Bo też myślę, że pomysły praktycznie każdy z nas ma. Każdy z nas miał taki moment, że o, ale to mogłoby być super gra planszowa z tego powstać. No ale potem jest ten drugi etap, czyli siadanie przy stole i przelewanie tego na papier, na fizyczne komponenty, na reguły. No i tu już jest trochę trudniej. Trzeba pomyśleć, w jaki sposób chce się oddać te swoje pomysły. W co będą ci gracze robić? Ilu tych graczy będzie? Czy będą grali wspólnie, czy przeciwko sobie? Czy w zespołach? Czy będą to starsi gracze, czy młodsi? I na podstawie tego wybierać, w jaki sposób ta gra będzie działać. No a potem musimy zacząć prototypować, czyli już tworzyć prawdziwe komponenty, już zacząć grać tą grę, żeby zobaczyć, jak ona działa i czy ona działa.
Czyli co, na początku piszemy na kartce sobie wszystko?
Najlepiej taka złota rada jest, żeby robić to jak najłatwiej, jak najmniejszym kosztem, po to, żeby mieć jak najmniejszy żal z tego, że jak coś odrzucimy, więc najlepiej właśnie na papierze, na kartkach. Co mamy pod ręką, wziąć elementy z innej gry, zobaczyć, czy one będą działać, pasować. I zmieniać, bo się okaże i zawsze się okaże, że coś nie działa, że coś jest nieintuicyjne, że coś jest zbyt długo trwa, że coś nie dajesz w ogóle frajdy, no i wtedy trzeba zmieniać tak długo, aż w końcu będzie działać.
Czyli co, wyście grali, aż wyszły jakieś reguły, zasady?
Cały czas jeszcze gramy. To faktycznie jest tak, że na początku w tym naszym procesie ta gra była bardzo, bardzo, bardzo złożona. Miała dużo komponentów, dużo zasad i w trakcie tego testowania stwierdziliśmy, że jednak ograniczymy ilość czy komponentów, czy zasad. Poszliśmy w stronę uproszczeń, bo to też trzeba mieć zawsze gdzieś z tyłu głowy, jak to będzie wyglądało w tym efekcie końcowym, tak? Czyli ile czasu będą musieli gracze, którzy sięgną po tą planszówkę, poświęcić. I ja jako już z tej perspektywy ojca dzieci, który nie zawsze jest w stanie wykroić tyle czasu, ile miał wcześniej, to staraliśmy się, żeby gdzieś tam te 2-3 godziny to był taki maksymalny czas, który będzie potrzebny do rozegrania partii.
Gra o Gdyni. Jak ta gra będzie wyglądała? Jakie przygody w Gdyni możemy mieć?
Naszą intencją jest oddanie tej historii powstania miasta. Tych pierwszych kilku, a nawet kilkunastu lat, kiedy z małej osady powstał port i tętniące życiem miasto. Więc chcemy, żeby to była gra kooperacyjna, żeby opierała się na współpracy, czyli wszyscy gracze będą działali wspólnie ku jednemu celowi, a gra będzie starała się to nam utrudniać. Głównie będzie się to opierało o samą budowę. Będziemy zagrywać karty, na podstawie których będziemy mieli dostęp do różnych akcji, takich właśnie jak budowanie nowych kamienic, czy handlowanie zamorskie, albo jakieś różne akcje specjalne. I to będzie sprawiało, że miasto będzie rosło, ale będziemy musieli uważać, bo będą też z tego wynikały różne negatywne konsekwencje, jak na przykład będzie spadać higiena w mieście, czemu będziemy musieli przeciwdziałać, bo jeśli na przykład higiena albo zadowolenie spadnie do zera, to przegrywamy. Podobnie na przykład, jeśli zbyt dużo powstanie tak zwanych baraków w mieście, to jest to inny warunek przegranej. Ale jeśli uda nam się dotrwać do końca gry, to podliczamy punkty i jako zwycięzcy będziemy mamy swój nowy, rekordowy wynik.
Ja bym dodał jeszcze, że Gdynia, jej początki, bo sama nazwa Gdynia 1926 nawiązuje właśnie do roku, w którym Gdynia otrzymała prawa miejskie i w przyszłym roku świętujemy stulecie, stąd też ten pomysł. Sama historia powstania Gdyni to bardzo wdzięczny temat, bo można, myślę, śmiało powiedzieć, że to jest taki ewenement na skalę europejską, a może nawet i światową, jak w bardzo krótkim czasie, w bardzo dynamiczny sposób z małej wioski powstało wielkie portowe miasto. I do dzisiaj jeszcze widać i można odczuć pewne mankamenty z tym związane i z pewnym chaosem urbanistycznym, ale też z tym, jak dużo tutaj różnej napływowej ludności przyjechało do budowy tego miasta, do pracy. I naszą ideą było też to, żeby i w pewien sposób oddać hołd ludziom, którzy budowali, ciągle budują i tworzą to miasto. I też dość mocny taki walor historyczny, edukacyjny w naszej grze. Na kartach będą autentyczne postacie historyczne, będzie dużo takich ciekawostek, będą gracze mogli też zbudować monumenty, czyli takie budynki bardzo charakterystyczne dla Gdyni, jak kolegiata, jak dworzec morski, dworzec kolejowy, budynek poczty, który ma swoją bardzo ciekawą historię powstania. Także bardzo, bardzo ten temat, który sobie przyjęliśmy do tworzenia gry, mocno nam pomagał, bo sama już historia jest na tyle ciekawa, że dużo łatwiej było dzięki temu tę grę stworzyć.
No to nie tylko przygoda, nie tylko spędzanie wspólnego czasu, ale też edukacja.
Jeszcze nawiązując do tego pytania, jak się tworzy grę planszową, to takie właśnie badania, taki wstępny research, jak to się teraz mówi, też jest bardzo istotny. My spędziliśmy sporą część tego czasu jakby tworzenia gry, czytając, rozmawiając, dowiadując się nowych rzeczy. I kolejnym etapem, którym też jesteśmy w trakcie, po tym jak już gra, kiedy gra już działa, kiedy one, te mechaniki już działają, kiedy już jest grywalna, to jest właśnie uzupełnianie tych wszystkich elementów estetycznych, ale właśnie też takie jak te ciekawostki, czyli mamy na przykład wybraną liczbę postaci, które będą w tej grze i szukamy, jakby rozpisujemy ich tam opisy czy ciekawostki właśnie o nich, albo te wszystkie miejsca. Też grafik musi to wszystko narysować, namalować, opracować, więc to jest jakby kolejny etap. No i ostatnim etapem jakby wydania gry, jeśli oczywiście zbierze się na to fundusze, jest jej wydanie, czyli to już musi fabryka wyprodukować te wszystkie elementy.
To jest gra dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla całych rodzin, dla przyjaciół, dla wszystkich?
Tutaj zasadniczo postawiliśmy sobie taki cel, żeby to była gra rodzinna, bo też może jeszcze trochę odpowiadając na to pytanie o walor edukacyjny, no to powszechnie znaną prawdą jest, że nauka przez zabawę jest bardzo skuteczna. I tutaj też właśnie dlatego chcieliśmy przemycić trochę tych treści historycznych, tych treści takich właśnie edukacyjnych. Natomiast gry planszowe można podzielić w różny sposób, na różne kategorie. Natomiast jedną z takich podstawowych jest to, czy gra jest kooperacyjna, czy gra polega na rywalizacji. Większość jest właśnie taka, gdzie gracze rywalizują między sobą. Ale dla nas, wpisując się też w tę ideę budowy miasta, gdzie to zgoda buduje i gdzie współpraca powoduje, że efekt jest lepszy, postawiliśmy sobie za cel stworzenie gry kooperacyjnej, gdzie gracze współpracują ze sobą, dlatego też to się nadaje świetnie jako gra rodzinna, tak? Żeby nie wywoływać tych konfliktów małżeńskich czy między dziećmi. Ale to trzeba też zaznaczyć, że to jest dużo trudniejsze. Dużo trudniejsze jest wymyślenie takiej gry i dopracowanie takiej zasad gry kooperacyjnej, bo jednak ten taki mechanizm bardzo podstawowy, gdzie ktoś zaczyna grać w grę, to zazwyczaj u człowieka się pojawia coś takiego, że okej, czyli ja chcę wygrać, więc łatwiej jest, kiedy rywalizują gracze między sobą, bo wtedy jeden wygrywa, reszta przegrywa. W przypadku gry kooperacyjnej trzeba opracować te warunki przegranej, warunki wygranej i to już nie jest wcale takie oczywiste.
Kiedy będziemy mogli zagrać w tą grę?
Naszą wizją było, żeby czy to jest de facto gra na stulecie. Chcieliśmy ją wydać w tym roku 2026, czyli 100 lat po nadaniu praw miejskich Gdyni. I wciąż mam nadzieję, że to się uda. Gra jest w sporej mierze gotowa. Oczywiście zawsze można testować, ulepszać, poprawiać, dodawać, a nawet odejmować, ale naszym kolejnym krokiem, jeśli chodzi o wydanie tej gry, zrealizowanie jej, sprawienie, że będzie rzeczywistością, jest zbiórka w serwisie GameFound. Jest specjalny serwis internetowy, który służy tylko temu, żeby wydawać na nim gry metodą crowdfundingu, czyli poprzez tą zbiórkę społecznościową. Na tym serwisie już widnieje nasza strona i aktualnie można tylko ją albo aż zaobserwować i kiedy my osiągniemy odpowiedni próg tych obserwujących, to będziemy mogli tą zbiórkę odpalić, zacząć i wtedy, jeśli uzbieramy odpowiednią ilość pieniędzy, to grę wydamy.
To teraz zrobimy krótką przerwę i zaraz wrócimy do rozmowy. Audycja Sposób na Rodzinę, Alicja Samolewicz-Jeglicka, ze mną w studiu Sebastian Wilk oraz Bartłomiej Buller. Rozmawiamy o grach, a dokładniej o grze, którą tworzycie. A teraz chciałam zapytać o gry, w które lubicie grać. Jakie to są gry?
Ja jestem graczem wszystkożernym, można tak powiedzieć. Gry planszowe to jedno z moich ulubionych hobby i no i nawet też nie do końca hobby, jako że też się zajmuję tym projektowaniem gier. I staram się jak najbardziej poszerzać moją wiedzę, więc gram i gry kooperacyjne, i gry rywalizacyjne, i takie dla dzieci, takie bardziej skomplikowane. Do moich ulubionych gier, jeśli chodzi o takie gatunki, to lubię gry, które się w jakiś sposób dzieją w kosmosie. Mhm. Lubię to zdobywanie tej przestrzeni, te niestworzone rzeczy, które można tam znaleźć. Lubię też gry, w których się coś buduje. Właśnie tak jak w naszej grze się buduje miasto, to zawsze budowanie miasta, królestwa, osady czy nawet domu było dla mnie wielką przyjemnością w każdej grze. A jeśli chodzi też o takie wyjątkowe rzeczy, to ostatnio lubię gry, które są przeznaczone dla pojedynczego gracza. Czyli takie gry, które trochę wywodzą się z tego karcianego pasjansa, których osiąga się jakiś cel zazwyczaj w krótkim czasie samodzielnie. Walcząc po prostu z tą grą, jako taki sposób, żeby troszeczkę spędzić czas taki prawie że medytacyjny, bez jakiegoś tam komputera czy telefonu, tylko właśnie z jakąś tam talią kart czy innym małym pudełkiem.
Ja powiem tak, lubię gry, które potrafią zaangażować osoby w różnym wieku. Najczęściej w gry planszowe grywam z moją rodziną, przyjaciółmi i też ich dziećmi. I tutaj faktycznie jest tak, że są gry, które można powiedzieć, że są jednak przeznaczone dla dorosłych lub już takich starszych nastolatków. Wynika to czasami ze skomplikowanych zasad, ale też z treści, które nie zawsze są odpowiednie dla dzieci, bo i takie gry są. Mhm. Także wolę takie gry, które są dość uniwersalne pod tym kątem. I bardzo lubię, jeżeli w grze jest interakcja między graczami. Tutaj jest ciekawostka, bo moja żona bardzo nie lubi takich gier. Ona z kolei preferuje taki rodzaj gry, gdzie każdy gracz tworzy coś własnego, tak? Swoją jakąś tam planszę, swoje punkty zbiera i na koniec jest tylko porównanie, kto ile punktów uzbierał. Ja z kolei wolę, jeżeli gra ma interakcję między graczami, kiedy można wejść w tą jakąś zależność z innym graczem, można z nim negocjować, można z nim coś ustalać, to też jest bardzo fajny sposób na spędzenie czasu z dziećmi. Powiedziałbym też, że to jest takie wychowawcze, bo można potem z dziećmi przeanalizować pewne sytuacje, jak one się zachowują, jakie decyzje podejmują, jak znoszą przegraną, ale też jak zachowują się, kiedy wygrają.
Jaką grę wybrać dla mniejszego dziecka, jaką dla starszaka, a co zaproponować dorosłym? No, zima w pełni, te wieczory, popołudnia możemy właśnie przy grach planszowych spędzać.
Zdecydowanie można spędzać ten czas przy grach planszowych i uważam, że to jest też świetna alternatywa do tego, o czym się teraz bardzo dużo mówi, czyli do tego, że spędzamy wszyscy, nie tylko dzieci, ale my dorośli, mnóstwo czasu przed ekranami i to najczęściej każdy wlepiony w swój ekranik. Także sięgnięcie po dobrą grę planszową jest bardzo dobrą alternatywą do tego, żeby spędzić wspólnie czas, będąc na żywo z drugą osobą. Ja bym powiedział, że przede wszystkim trzeba sięgać po takie gry, które się lubi, którym jest łatwiej zainteresować dzieci i tutaj trzeba dopasować, bo są takie gry, które opierają się mocno na przykład na liczeniu, na rozwijaniu takich zdolności matematycznych. Są gry, które polegają bardziej na rozwijaniu wyobraźni, na tworzeniu takim bardziej, można powiedzieć, humanistycznym. Każda gra ma praktycznie swoją jakąś tematykę, więc to też jest jakiś klucz, według którego można te gry wybierać. Jednych gry historyczne zainteresują, innych, tak jak moje dzieci na przykład, bardzo lubią gry o tematyce przyrodniczej, także dla nas zazwyczaj to jest ten wybór. I tak naprawdę każda gra, oprócz ilości graczy, ma też określony przedział wiekowy, który ja bym osobiście rekomendował jako pewna sugestia. Taki przykład, dostałem grę, która jest teoretycznie od 14 lat. Moje najstarsze dziecko ma lat 11, ale wszyscy bardzo lubią w nią grać, łącznie z młodszymi córkami. Także nie zawsze jest to takie kryterium wiekowe, jak nie wiem, jak to przy filmach, tak? Że jest to zdecydowanie niewskazane. Najlepiej zobaczyć, zapoznać się z tą grą, jeżeli uznamy, że dla naszych dzieci jest to odpowiednia gra i poziom trudności tej gry też nie jest przesadnie wysoki, to śmiało można zaproponować.
Weekend przed nami. Jaką planszówkę wybrać?
To idąc od góry, od dorosłych. Jeśli nie graliśmy jeszcze zbyt wiele, zbyt dużo gier, chcemy jakby, myślimy, że o, to jest ten moment, spróbujemy gier planszowych, to idąc od takich z prostymi regułami, jeśli mamy duże rodziny, dużo znajomych albo po prostu duże ekipy, to polecam gry tak zwane imprezowe. Mamy takie gry jak na przykład Time's Up albo Tabu. Są zbliżone do kalamburów w pewnym sensie, że musimy w jakiś sposób w zespołach przekazywać sobie pewne informacje. Ale jeśli chcemy coś może już trochę trudniejszego, choć wciąż dosyć bardzo przystępnego, to polecam na przykład gry z serii Na skrzydłach. Mamy Na skrzydłach albo Na dnie morza w tym roku, jeśli ktoś woli ptaki albo ryby. To są takie gry oparte właśnie o prawdziwą informację na temat zwierząt, ale nie, to nie jest gra quizowa, gdzie musimy zgadywać, kto, jakie zwierzę, jakie jest, tylko poprzez te gry, poprzez normalne mechaniki zbierania punktów możemy się nauczyć trochę o tych zwierzętach. Są przy okazji bardzo ładnie zrobione, mają przystępne instrukcje, a w internecie również krążą wideo instrukcje o tych gier, jeśli ktoś się nie chce uczyć z kartki papieru. A jeśli już sięgamy po takie jeszcze trudniejsze gry, chcemy już taką zupełną śmietankę zbierać, to polecałbym takie tytuły jak na przykład Terraformacja Marsa, albo teraz Ark na przykład, ale to już tak troszeczkę, jak ktoś już siedzi w grach, to jak najbardziej polecam, jeśli ktoś zaczyna, to bym z pewną dozą ostrożności, bo no...
Żeby się nie zniechęcić.
Żeby się po prostu nie zniechęcić, do tych zasad to się może tak wydaje, że to jest tylko gra, no... Jak ktoś musi przeczytać te 20 stron instrukcji, no to tak różnie to dla ludzi wygląda. Jeśli cofamy się, jeśli idziemy w dół za to, chcemy pograć z młodszymi graczami. Mamy dużo małych, świetnych gierek, od takich klasyków jak Doble na przykład, albo Dixit. Doble w bardzo małych grupach dobrze działają, w 2-3 osoby można nawet grać z wielką przyjemnością. Mm-hmm. I z reguły są tak proste, że to bardzo małymi dziećmi możemy zagrać. Dixit jest trochę bardziej, wymaga troszkę więcej takiego abstrakcyjnego myślenia, ale też z młodzieżą... Nawet z młodzieżą, nawet z dziećmi zdarzało mi się grywać. Jest to zawsze dobra zabawa.
Ja bym jeszcze dodał, że nie zawsze musimy od razu kupować grę. Warto udać się do biblioteki publicznej, gdzie obok książek znajdziemy najczęściej dość bogaty zbiór gier planszowych, które można wypożyczyć. Można sprawdzić, czy ta gra nam się podoba, jak nam się gra, czy sięgamy po nią często. Jeżeli tak jest faktycznie, to wtedy jakby zdecydowanie bezpiecznie jest dokonać tego zakupu.
Jakie umiejętności gry planszowe tak budują albo uczą?
Na pewno w grach planszowych znajdziemy dobre pole do takiego rozwoju umiejętności jak podejmowanie decyzji, jak myślenie takie abstrakcyjne i w przypadku szczególnie gier kooperacyjnych, ale nie tylko, to są umiejętności współpracy, umiejętności negocjacyjne. W przypadku gry z dziećmi to jest na pewno bardzo fajne takie narzędzie wychowawcze do tego, żeby uczyć dzieci zdrowej rywalizacji, zdrowego współzawodnictwa, radzenia sobie z przegraną, ale też radzenia sobie z wygraną.
Też możemy znaleźć takie gry, które... Teraz tych gier jest tak dużo, że jak interesuje nas jakiś temat, to możemy znaleźć grę prawie w każdym temacie i się na podstawie tego uczyć. Mamy gry historyczne, które opisują konkretne wydarzenia, dużo gier na przykład związanych z II wojną światową albo z innymi, czasami nawet współczesnymi konfliktami. Mamy też gry, w tym roku na przykład została wydana gra Nowy Świt, która opowiada o walce z klimatem, jest to też jakby ze zmianami klimatu, jest to nie z klimatem oczywiście, tylko ze zmianami klimatu, które jest też grą kooperacyjną, gdzie właśnie jest fakt, że cała planeta musi się zjednoczyć przeciwko właśnie katastrofom naturalnym czy trudami zaspokajania zapotrzebowania na energię. Ale też jeśli chodzi o takie umiejętności, że tak powiem, już nie wiedzowe, tylko konkretnie mamy gry związane z umiejętnościami manualnymi, czyli takimi, no wiadomo, takich rzeczy jak Bierki czy Jenga, ale takich gier jest więcej, w których można, nie wiem, Mistako, z których można coś na przykład układać, budować, wyjmować, zabierać, związanych takich ze zręcznością. Mamy gry związane z refleksem, jak już wspomniałem, na przykład Doble, albo nie wiem, Jungle Speed powiedzmy. Mamy gry związane z jakąś tam mniejszą, większą arytmetyką, albo mamy gry detektywistyczne, w których możemy troszkę takiego logicznego myślenia użyć, jak na przykład w Alchemikach, albo w Poszukiwaniu Planety X. Więc wiele tych też aktualnych sklepów internetowych pozwala na szukanie według, na wyszukiwanie gier poprzez te konkretne tagi czy inne jakieś tam parametry. Możemy na przykład poszukać gier logicznych albo gier zręcznościowych, żeby znaleźć dokładnie to, czego my chcemy.
Musimy powoli kończyć. To tak zapytam, dlaczego warto grać w gry? W tym świecie takim pełnym elektroniki i na wyciągnięcie ręki. Tu komputery, tu tablety, tutaj i inne gry, które też bardzo wciągają. A tu planszówki renesans przechodzą.
Myślę, że gry planszowe na pewno bardzo pobudzają wyobraźnię. Na pewno uczą wielu takich przydatnych umiejętności, także zdecydowanie jest to aktywność, którą bym polecił rodzicom z dziećmi. W grach planszowych bardzo często właśnie też można się zaskoczyć, że tę przewagę, którą w wielu przypadkach mają rodzice nad swoimi dziećmi, to w grach planszowych często jest odwrotnie, że to jednak dzieci zdobywają tę przewagę nad rodzicem. I z moich obserwacji wynika to w dużej mierze z tego, że dzieci dużo łatwiej są w stanie skupić się na tej grze. One już nie myślą o tych rachunkach, o pracy, o obowiązkach domowych, tylko wchodzą w całości, wnikają w tę grę i poświęcają całą swoją uwagę. Także to jest na pewno coś, czego my się możemy nauczyć od naszych dzieci, grając w gry planszowe, takiej uważności. Także przy całej tej elektronice, przy tych wszystkich ekranach, grach komputerowych, wirtualnej, rozszerzonej sztucznej inteligencji, to jest na pewno taki dobry powrót do źródeł, gdzie przy prostym, bez prądu, przy prostych, ładnych elementach gier planszowych możemy spędzić wartościowy czas.
No ja tu nie mam nic do dodania, więc mogę co najwyżej zreferować. Dla mnie ważne jest to, że kiedy gramy w te gry planszowe, to jesteśmy tu i teraz. Jakby nic nas nie ciągnie, nie popycha, nic nas nie bombarduje informacjami, tylko wszystko jest fizyczne, wszystko jest przed nami i każdą decyzję jakby podejmujemy sami, albo no w grupie, jeśli gramy coś kooperacyjnego oczywiście. I jest to też bardzo dobry sposób na to, żeby spędzić czas z bliskimi, bo jesteśmy wtedy wszyscy obecni. Warto sobie ten telefon odłożyć i po prostu być razem.
To rezerwujemy sobie najbliższy weekend chociażby, czy dzisiaj po południu siadamy i całą rodziną gramy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ze mną w studiu twórcy gry i pasjonaci gier planszowych, co bardzo mocno wybrzmiało w audycji, Sebastian Wilk oraz Bartłomiej Buller. Dziękuję bardzo. To była audycja Sposób na Rodzinę. Alicja Samolewicz-Jeglicka. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.